Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witamy w historii, jakiej nie znacie. A naszym gościem dzisiaj w studio jest pan Wiesław Kaczmarek, przewodnik PTTK-owski z Koła Przewodników imienia Marcelego Mottego. Dobry wieczór.
Witam państwa serdecznie.
Powiedzmy sobie teraz parę słów o każdym z fortów. Ile zostało zachowanych i ile z tych fortów możemy oglądać do teraz? Tak trochę na zasadzie turystycznej też atrakcji.
No, tu będzie pewien problem. Prusacy zawsze sprawiali nam dużo kłopotów. No i przyznam się, że tymi fortami też nam trochę kłopotu zrobili, bo zostawili nam 18 dużych obiektów fortecznych, zabytkowych. No i tak, prawdę powiedziawszy, dzisiaj no, jeszcze nie ma takiej koncepcji, co z tym zrobić. No, to jest jednak jakiś majątek, jakieś dobro. Te forty zachowały się w różnym stanie. Nie były to budowle ulubione przez poznaniaków, przez Wielkopolan, z wiadomych względów. Dzisiaj prowadzony jest bardzo szeroki program przez Urząd Miasta Poznania, zmierzający do opracowania pewnego systemu, pewnego klucza, jak te forty wykorzystać, jak je odrestaurować. Oczywiście zwiedzać możemy kilka fortów. Takim fortem, który możemy najlepiej zwiedzać, jest to Fort VII przy Alei Polskiej, z tego względu, że właśnie w tym forcie mieści się Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Część muzealna, część forteczna jest w tej chwili zamknięta. Z tego, co się orientuje, miasto wyasygnowało dość znaczną kwotę pieniędzy po to, aby ten fort odrestaurować, ale odrestaurować tą część forteczną. Da? Natomiast co do innych fortów, te forty znajdują się w różnych rękach. Najczęściej w rękach pasjonatów fortyfikacji, których my nazywamy fortecznikami. Fort 5A, Bonin, Fort 6. Tam możemy te forty zwiedzać po wcześniejszym jakimś skontaktowaniu się z tymi administratorami tych fortów. Opisywanie poszczególnych fortów nie ma znaczenia, bo one wszystkie są takie same. Znaczy, forty główne są takie same i te forty pośrednie są też takie same. One są mniejsze, ale takie same.
We wszystkich zamieszkują nietoperze?
Fortecznicy mówią tak. Prusacy nie byli tak groźni jak nietoperze dla nas. A tak mówią fortecznicy. Nietoperze są pod ochroną, w związku z tym nie można tam nic robić, nie można inwestować, dopóki są nietoperze. W związku z tym ci fortecznicy bardzo, bardzo tam nosami kręcą. A my, przewodnicy, mówimy tak. Dbajcie o fort i dbajcie o nietoperze. Przyprowadzimy wam wycieczkę, która będzie oglądać fort, ale przyprowadzimy też taką, która będzie oglądać miejsca, w których żyją nietoperze.
Musisz walczyć, żeby przeżyć. Żeby przeżyć kilka marnych chwil. Musisz walczyć, musisz wierzyć w to, że kiedyś lepiej będziesz żył. Taki nędzny zgotowaj los i czy coś się zmieni, nie wie nikt. Musisz walczyć, przecież nie masz. Przecież nie masz nic lub prawie nic. Musisz walczyć, czas zatrzymać. Czas zatrzymać zły, zatrzymać łzy. Taki nędzny zgotowali los i czy coś się zmieni, nie wie nikt. Down. musisz walczyć, żeby przeżyć. Żeby przeżyć swój dobrze. Musisz walczyć, musisz wierzyć. Musisz walczyć, choć nie czujesz rąk. Taki nędzny zgotowali los. I czy coś się zmieni? Nie wie nikt.
Parę słów rozwinięcia na temat Fortu Siódmego.
Fort Siódmy jest dla poznaniaków miejscem szczególnym. Szczególnym ze względu na pamięć osób, które w tym forcie były przetrzymywane. Ta martyrologiczna historia Fortu Siódmego rozpoczyna się już w październiku 1939 roku, w którym to hitlerowcy zainstalowali pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Obiekt ten funkcjonował jako bardzo ciężkie więzienie śledcze Gestapo. Szacuje się, że w Forcie Siódmym zamordowano około 20 tysięcy Wielkopolan. Warto również dodać, że na terenie Fortu Siódmego uruchomiono pierwszą komorę gazową przeznaczoną do zabijania więźniów. Wyeksperymentowano to na więźniach zakładu dla osób psychicznie chorych w Owińskach. Szacuje się, że zamordowano tam około 450 osób. Używano do tego wówczas tlenku węgla z rur wydechowych. Także taka tragiczna, niechlubna historia tego więzienia. Dlaczego to więzienie było takie ciężkie? Było to więzienie śledcze Gestapo. To nie był taki obóz koncentracyjny, gdzie przewożono ludzi, a potem wożono do pracy. To był obóz, więzienie, w którym metodycznie zamęczano tych ludzi. O tym, jak było to ciężkie więzienie, świadczy fakt, że jednorazowo przebywało tam około 2,5 tysiąca więźniów w masakrycznych warunkach, w strasznych. Nie będę opisywał, bo tego się słowami nie da opisać. Trzeba tam po prostu być, trzeba obejrzeć, w jakich warunkach ci więźniowie byli osadzani, byli tam przetrzymywani. Jednorazowo przybywało, jak wspomniałem, 2,5 tysiąca więźniów, ale więźniowie ci nadzorowani byli przez 400 SS-manów. Czyli możemy sobie wyobrazić, że na jednego SS-mana przypadało 4 czy 5 więźniów. SS-mani byli dobierani w sposób szczególny, przywożeni byli z Rzeszy, z centrum Rzeszy, i był to najgorszy sort. Byli to ludzie prymitywni, którzy w warunkach swego miejsca zamieszkania nic nie znaczyli i w żaden sposób nie mogli się wybić. Przywożeni tutaj byli tak okrutni, że właśnie w ten sposób zdobywali jakby swój autorytet. Właściwie o forcie można by mówić bardzo dużo, ale no głos się łamie po prostu i my mamy ten problem, oprowadzając po Forcie Siódmym.
teraz takie pytanie z doświadczenia przewodnika PTTK. Dużo jest wycieczek do tego Fortu Siódmego. Czy to są wycieczki szkolne, polskich dzieci, czy przyjeżdżają też Niemcy, czy przyjeżdża jakaś społeczność żydowska? Kto odwiedza Fort Siódmy najczęściej?
Mówimy o Muzeum Martyrologii Wielkopola.
Tak.
Wydawałoby się, że jest to miejsce będące na uboczu i nie tak bardzo atrakcyjne turystycznie. Ja często tam przebywam, w tym muzeum, z różnymi grupami i zwróciłem uwagę na dwa takie charakterystyczne zjawiska. Po pierwsze, zawsze, gdy tam jestem, spotykam młodzież. Ale nie młodzież zorganizowaną w wycieczki, tylko młodzież, która przychodzi tam w takich grupach dwu, trzy, czteroosobowych. No nie wiem, być może jakieś wypracowania piszą, ale zawsze tamtą młodzież spotykam. I co, na co również zwróciłem uwagę? Bardzo dużo młodzieży obcojęzycznej. O szerokim spektrum. Od Rosjan przez Niemców, Anglików, Hiszpanów. Te języki tam spotykam. Także nie jest to muzeum oderwane gdzieś od rzeczywistości. Czy wycieczek dużo? No, trudno mi powiedzieć. No, są tam wycieczki, ale to, co moją uwagę zwróciło w czasie oprowadzania, to właśnie to, że jest młodzież tam, że spotyka się młodzież, która tam jakby no, ogląda to, i młodzież obcojęzyczną również. Także takie spostrzeżenie też z pracy przewodnickiej.
Słuchaj, Noe. Chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony. By rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę. A wyjście to tak po ludzku. Po ludzku. Sparto. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję.
Co?
Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop.
Utopię waszą.
Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.
Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie.
chłopaku. Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie ma.
Płyń, chłopaku, płyń. Płyń, nie odwracaj główki, chłopaku, ty płyń. A ja utopię, waszą utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie, utopię, waszą utopię.
Dotarliśmy w naszej opowieści do XX wieku, ale musimy też chwilę powiedzieć o zdobywaniu Cytadeli.
Poznań nie był broniony w 1939 roku, no, ze względów strategicznych, zresztą te plany strategiczne nie zakładały w ogóle obrony Poznania czy Wielkopolski w 1939 roku. Armia Poznań wycofała się na wschód, na linię tak zwanych Wielkich Rzek, czyli Prosny, Noteci, tam była ta linia, podjęto linię obrony, wyprostowano po prostu tą linię obrony, także Armia Poznań w 1939 roku nie broniła Poznania. Natomiast cofnijmy się jakby tak sensownie do tego XIX wieku i do twierdzy bastionowej, która nie zdała egzaminu. Została wybudowana i się nie przydała, prawda? Przenieśmy się teraz do twierdzy tej artyleryjskiej, czyli tej wybudowanej już twierdzy, którą dzisiaj możemy, relikty, której dzisiaj możemy już obejrzeć. Czy ta twierdza zdała egzamin? Ona też nigdy nie brała udziału w wojnie, bo przecież wojna, pierwsza wojna światowa ominęła Poznań. W Poznaniu nie było wojny. Dotrwała do 1945 roku, no i wówczas też nie do końca twierdza była broniona tak całkowicie.
Ale została przetestowana wtedy w tym 1945.
Tak, został przetestowany jeden z fortów, fort Winiary. Ponieważ ofensywa Armii Czerwonej była tak szybka i tak duża, że szkoda było tutaj Niemcom zostawiać duży garnizon doborowy. Na obsadzenie, wyobraźmy sobie, na obsadzenie tych fortów potrzeba było około 10 tysięcy żołnierzy. W związku z tym już Niemcy montowali linię obrony na linię Odry, a tu został niewielki garnizon w obrębie Cytadeli i kilku innych fortów, ale one bardzo szybko zostały przez Rosjan zdobyte. Rosjanie nie szturmowali Cytadeli z marszu, ponieważ wojska frontu białoruskiego poszły na zachód, na linię Odry. Cytadela została, Poznań został okrążony i zaczęły się walki o Poznań. Warto wspomnieć, że Rosjanie dali szansę obrońcom niemieckim, tworząc korytarz na zachód od Poznania w rejonie Złotnik, tam w tamtych obszarach jakby chcąc, żeby oni się wycofali, prawda? Żeby Poznań się nie bronił. Niestety osobisty rozkaz Hitlera, każący bronić się do ostatniego żołnierza, spowodował, że ci żołnierze zostali w Poznaniu i bronili się przez cały miesiąc, no, powodując takie straty, jakie zostały spowodowane. 92% Śródmieścia zostało zniszczone poprzez to. Zdobywanie tej Cytadeli trwało miesiąc, bo wojska radzieckie doszły do Poznania 23 stycznia już. Cytadela została zdobyta 23 lutego 1945 roku. Zginęło tam 6 tysięcy żołnierzy radzieckich, którzy zdobywali tę Cytadelę, ale również zginęło 92 poznaniaków, cytadelowców, którzy jakby współuczestniczyli w zdobywaniu tej Cytadeli. A teraz zmierzamy do tych słynnych Jastrzębi. Kończy się II wojna światowa. Przypieczętowała ona jakby losy twierdz głęboko wkopanych w ziemię i zalanych betonem. Prawda? Weźmy takie twierdze jak linia Maginot, wał atlantycki, wał pomorski, czy chociażby znany nam międzyrzecki rejon umocniony, który został zdobyty właściwie bez większych problemów. Te twierdze przestały istnieć. Zmieniają się doktryny wojenne i znów na pola walki wchodzi nowa jakość. Na pola walki wchodzą bombowce strategiczne, rakiety międzykontynentalne, atomowe okręty podwodne, uzbrojone w broń nuklearną.
I schrony przeciwatomowe.
Ale to tylko dla nielicznych. Teraz powstają twierdze okresu zimnej wojny. Jak wyglądają te twierdze okresu zimnej wojny? Otóż od tego momentu Poznania nie będą bronić mury, wały, forty.
Czyli rzeczy widoczne.
Czyli rzeczy takie widoczne, namacalne, ale będą Poznania bronić trzy rodzaje wojska. Wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej i lotnictwo przechwytujące oraz wojska rozpoznania radioelektronicznego. Zupełnie zmieniła się formuła twierdzy. Jakie to były jednostki, które broniły Poznania w tej twierdzy zimnowojennej? A więc przede wszystkim wszystkie słynne, wszystkie znane poznaniakom, 79. Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej, którego koszary usytuowane były na ulicy Rolnej w Poznaniu. Pułk ten dysponował, w skład tego pułku wchodziły najpierw 6, a potem 4 dywizjony rakietowe, ogniowe dywizjony rakietowe, które stacjonowały na obrzeżach Poznania w odległości około 20 kilometrów od Poznania i takie dywizjony stacjonowały w Czołowie koło Kurnika, w Trzaskowie koło Murowanej Gośliny, w Nieczajnej koło Obornik, czy w Chomęcicach. To były dywizjony rakietowe, które zabezpieczały jakby obszar 50 kilometrów, o średnicy 50 kilometrów od Poznania, broniące Poznań przed środkami napadu powietrznego. Część tych dywizjonów wyposażona były w rakiety do niszczenia celów wysoko latających na wysokości około 15 kilometrów, no a część dywizjonów była wyposażona w rakiety nisko, do nisko latających celów 5 kilometrów. Wszystko zależy od tego. Do tego wspierano 79. Pułk Obrony Rakietowej Obrony Powietrznej wspierany był przez lotnictwo przechwytujące. A lotnictwo przechwytujące w Poznaniu to 62. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego imienia Powstańców Wielkopolskich, który stacjonował gdzie?
No nie wiem.
Na poznańskich Krzesinach.
Żadnej litości nie czuję. Hej, hej, Mars napada, owoce pracy naszej zjada. Hej, hej, ludkowie biedni, kolejny zlew powszedni.
Nad Bałtykiem rozpostawili swoje skrzydła ludzie z Marsa. Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa. Bo tu kapis jest zdziwiony, nowej szuka podniety. Cywilizacja wroga z innej planety. Gdy nie zbiera się pospiesznie sztab kryzysowy albo anty, ryba psuje się od głowy. A każdy z prawem tutaj jest na bakier. John Malkovich odgrał Ruska, to mówił. Inwazja planetarna do plaży się zbliża. W tym czasie w sztabie w Gdyni jeden drugim ubliża. Co to był za film, co na nim wciąż się ruchali? Tu za heroinę, panie ludzie, wszystko by oddali. Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible ostrane. Jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi nad ranem. Wszystko poukładane, dużo dobrej roboty. Do portu się zbliżają z Marsa istoty.
Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuję. Hej, hej, alarm dla wybrzeża, zagrożenie się rozszerza. Hej, hej, alarm dla Trójmiasta i
inne different style, rabadabra style.
W tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną.
Do Bydgoszczy zbliża flota się totalnie uzbrojona, popularny pięściarz, jego twarz jakaś znajoma.
Duch rywali pokonał na potańcówce w mózgu i boi się babki, chyba trafił na rusku.
Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki,
stan wyjątkowy, zawsze smaczny i zdrowy.
Podobno jeszcze broni się Gdańsk, Orunia. Agresorzy mają rzut beretem już do Torunia.
Czy to, że grasz na gitarze uszczęśliwia innych ludzi, czy ma sens, że się trudzisz? Weź nie p***, to mnie nudzi.
Radio Marii nadaje, chociaż pod bombardowaniem, Toruń ma już status twierdzy na obrony zawołanie.
Masa generałowie pokazują ważne cele, przerażony lud szuka nadziei w kościele.
Nie wiedzą biedacy, że nie pójdą już do pracy, wszyscy Polacy na jednej leżą tacy.
Hej, hej, Mars napada, przerażonej tłuszczy gromada. Hej, hej, Mars atakuje, jak kochanie się czujesz. Hej, hej, Mars napada, lada, traktor, traktor, lada. Hej, hej, Mars atakuje, na prostych ludzi poluje.
A w tym całym burdelu jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną zwiewną.
To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe.
Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś, postawmy tamę coraz to nowym obszarom biedy.
Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem.
Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki.
Wypuśćcie Krakena z klatki.
Uciekając z Sejmu posłowie pogubili notatki, teraz wszyscy się dowiedzą, jakie miały być podatki.
A ile nakradliśta, lecz co począć z taką wiedzą, kiedy okupanci z Marsa już tam na plecach siedzą.
Jeden koleś, co w Londynie od kilku lat żyje, twierdzi, że w akademykach najlepiej się pije.
Zachodnia flota Śląsk, wschodnia na Kraków, Kraków, dawna stolica Polaków.
Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, napada Mars, płonie ziemia, skąd Sawa i Wars. Hej, hej, u wrót stoi głód,
nie rzucim ziemi, skąd nasz głód.
W tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, ty jesteś moją królewną.
Moje włosy dęba stają, oczy nie dowierzają, oni mają pusta pełach, za babami latają.
Powiedz proszę, jak poeta ukochał swą ojczyznę, we Francji popracuje i języka liznę, liznę.
Najpierw dobrobyt, a potem demokracja, akcja na wakacjach, kolejna węgistacja.
W Katowicach ruch oporu z najeźdźcą walczy, wojewoda Ziętek z nieba, a na wszystko patrzy.
Nad Krakowem dla odmiany małe grupki powstańców,
proszę nie wypuszczać super skargańców.
Lokalnymi potyczkami związały siły wroga,
wszędzie ruchawka, zniszczenia i pożoga.
Militarystyczne siły Marsa z pewnej oddali przesuwają się na zachód,
Wisła się pali.
Mostem można walić takoż pod obraz i z pamięci, choć już płonął to krzyczał,
a jednak się kręci.
A jednak się kręci słońce dookoła ziemi,
zaświadczą o tym księża palcami swymi.
Hitler powtarzał też, że nie chce wojny wcale, czemu ciągle do mnie mówisz perty, pedale.
Wojenna armada na Wrocław się kieruje, może pan Bóg się nad nimi ulituje.
Może nas uratuje, to już zamknięcie matni.
Wrocław od zawsze poddaje się ostatni.
Temu czy temu,
zrób to samemu.
Ja też tu byłam,
sama sobie zrobiłam.
Hej, hej, Mars napada, przerażona ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, a teraz mi powiedz, jak się czujesz.
Bo na tych gruzach powiem tobie jedno, jesteś moją królewną.
Na poznańskich Krzesinach. Był to bardzo nowoczesny pułk, od początku wyposażony w najnowocześniejsze samoloty. Wówczas były to 3 eskadry samolotów MiG-19, a później 3 eskadry samolotów MiG-21. I pułk w tej formie przetrwał aż do końca XX wieku. Trzecią jednostką, która była oczami i uszami zarówno dla tego 79. Pułku Obrony Przeciwlotniczej Rakietowej, jak i dla pułku z Krzesin Lotnictwa Myśliwskiego, a więc takimi oczami i uszami, była 31. Batalion Radiotechniczny, który stacjonował niedaleko Krzesin, a mianowicie na Babkach. Była to jednostka wyposażona w radary, prawda? Radary, które kontrolowały przestrzeń powietrzną w odległości około 400 km od Poznania. Ta kompania, ten batalion miał 4 kompanie, które były jeszcze rozmieszczone gdzieś tam 100 km, tak, więc przestrzeń była bardzo duża. Także rysuje nam się pewna forma tej twierdzy, forma obrony Poznania. Mamy cztery dywizjony rakietowe, które bronią przestrzeni powietrznej w odległości 20 km, 30 km od Poznania. Mamy pułk myśliwski lotnictwa przechwytującego, który broni nam Poznania w odległości do 100 km. Da? I mamy batalion, 31 batalion radiotechniczny na Babkach, który rozpoznaje sytuację w odległości powiedzmy 400 km, nawet 400 km od Poznania. A więc tak wygląda ta ostatnia, piąta twierdza. Mówiłem na wstępie, że tych twierdz będzie kilka. Wyliczmy je sobie. A więc pierwszą twierdzą była to twierdza Mieszka I na Ostrowie Tumskim. Drugą twierdzą była to twierdza zbudowana przez Przemysła I, broniąca średniowiecznego Poznania. Trzecią twierdzą była twierdza zbudowana przez Prusaków, a więc ta XIX-wieczna twierdza bastionowa. Czwartą twierdzą była również zbudowana przez Prusaków, ale ta już nowoczesna twierdza artyleryjska z fortami 7, 6 i tak dalej, i tak dalej. No i piątą twierdzą była twierdza zbudowana już po II wojnie światowej w latach 60., 70., 80., a więc ta nowoczesna twierdza nazwana twierdzą zimnowojenną, no ja powiem tak nieładnie, nie? No ale to była ta piąta twierdza. Co się z tą twierdzą stało? Jest rok 1999. Polska wstępuje do NATO, następuje koniec zimnej wojny, całkowita zmiana doktryny wojennej. Polskie siły zbrojne zaczynają uczestniczyć w partnerstwie północnoatlantyckim. Dotychczasowe twierdze broniące kraju nie mają racji bytu.
I od tego czasu naszą twierdzą jest NATO?
Koniec zimnej wojny. Jest to koniec zimnej wojny. Następuje całkowita zmiana doktryny wojennej. Polskie siły zbrojne zaczynają uczestniczyć w partnerstwie północnoatlantyckim. Dotychczasowe zimnowojenne twierdze, takie właśnie jak Poznań, a tych twierdz w Polsce było kilka, nie mają racji bytu. Uczestnicząc w partnerstwie dla pokoju, trudno użyć tego określenia, czy NATO jest naszą twierdzą. Ja bym tak nie powiedział. Jesteśmy partnerami państw NATO w jakimś wspólnym przedsięwzięciu polityczno-militarnym. No, obecność wśród sojuszników jest jakimś naszą formą naszej obrony. W każdym bądź razie rok 1999, kiedy weszliśmy do NATO, kiedy uzyskaliśmy dostęp do tego partnerstwa dla pokoju, to koniec twierdzy Poznań.
Kombinacz to tkanka, ja jestem komórką. ale dokładnie skazanej.
Jestem pewna, czy taki sojusz z partnerami, co do których mieliśmy już doświadczenia niejednokrotne w naszej historii, jest dla mnie tak samo przekonującym argumentem obronnym, jak porządna twierdza. No ale nic, trzeba być pełnym nadziei, że jednak te sojusze pozwolą nam przez jakiś czas przynajmniej, oby do końca świata, zachować pokój.
No ja również jestem optymistą. Te twierdze, o których mówimy, od twierdzy Mieszka I aż po tą twierdzę ostatnią, piątą, zimnowojenną, jak ją nazywamy, no, straciły rację bytu. Dzisiaj, gdy na pole walki wchodzą takie pojęcia jak wojna hybrydowa, wojna informacyjna, propaganda, no nie chciałbym tutaj użyć takich, bo nie jestem specjalistą w tej materii, nie chciałbym takich użyć określeń, ale podejrzewam, że dzisiaj mało które państwo zdobyłoby się na jakieś takie uderzenia militarne, mocne uderzenia militarne z rakietami, z samolotami, z czołgami. Łatwiej chyba będzie wprowadzić element wojny elektronicznej, wojny hybrydowej. Teraz wspólnie z nowymi sojusznikami budujemy system bezpieczeństwa Zjednoczonej Europy. Zakończył się pewien okres historyczny, który możemy nazwać twierdzą Poznań. To faktycznie koniec twierdzy Poznań. Dzisiaj Jastrzębie z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego na Krzesinach, czyli samoloty F-16 Falcon, zwane jastrzębiami, będą bronić naszego nieba. Zamiast zalanych betonem schronów przeciwatomowych dla migów, lekkie, stalowe i nieomal sterylne hangary dla jastrzębi. Jastrzębie zamykają przedział historyczny, który rozpoczęliśmy w połowie X wieku i dzisiaj tym genius loci, czyli duchem opiekuńczym miasta, będą czasami trochę głośne, czasami trochę uciążliwe dla mieszkańców, ale nasze jastrzębie.
A ile jest tych jastrzębi w Poznaniu?
Zakładam, że jest to objęte jakąś formą tajemnicy. Ale uchylę rąbka, możemy to sobie policzyć. Jeśli polskie lotnictwo, siły powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej dysponują, z tego co się orientuje, 48 jastrzębiami, a mamy dwie eskadry, w których te jastrzębie stacjonują, czyli Poznań i Łask, 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku i 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu na Krzesinach, no to jeśli te 48 gdzieś tam podzielimy sobie między te dwie bazy, to nam wyjdzie, ile mamy ich w Krzesinach, aczkolwiek tego nikt nie wie dokładnie.
To jest audycja historyczna, nie matematyczna, więc proszę sobie państwo podzielić 48 przez 2 we własnym zakresie, ale myślę, że ze spokojem możemy myśleć o przyszłości Poznania jako miejscu bezpiecznym, chociaż faktycznie te przeszywające i zostawiające takie białe smugi samoloty na niebie, to też wprowadzają pewien niepokój i pewne uczucie jednak militarnej obecności. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem był dzisiaj pan Wiesław Kaczmarek, przewodnik PTTQ z Koła Przewodników imienia Marcelego Mottego.
Dziękuję państwu za uwagę.
Dobranoc, Krystyna Różańska-Gorgolewska.